Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Nie tylko byliśmy, ale jesteśmy umówieni na rozmowę dr Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom.
To wywołał pan burzę swoją wypowiedzią na antenie Polsatu. Właściwie partia teraz opozycyjna duża mówi o wpływach niemieckich w polskiej polityce, ale pan podał coś bardziej konkretnego, coś, co wydaje się przerwaniem tego tabu i tego milczenia dotyczącego działania niemieckiego wywiadu na terenie Polski.
No, powiedziałem coś, co chyba należało wreszcie powiedzieć, dlatego że społeczeństwo jakoś tak, przynajmniej część, zamarła w bezruchu, w takim przekonaniu, ale jak to? No przecież to niemożliwe. No a ja mam pytania, czy Nord Stream 2 to jest rura, która ma dwa końce, czy tylko jeden koniec? A te dwa końce to się mieszczą w dwóch miejscach, tylko w jednym państwie? My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest po prostu normalna gra gospodarcza, która się odbywa na terenie Polski, na terenie wszelkich krajów, tylko kraje bardziej doświadczone, świadome tego, co się dzieje, no nie dziwią się. One po prostu starają się rozumieć, co się dzieje, starają się też kształtować społeczeństwo w taki sposób, by to społeczeństwo obywatelskie też rozumiało, że takie zdarzenia mogą mieć miejsce i by potrafiło prawidłowo reagować. Ja tu użyłem tego porównania, no ale niektórzy zachowali się tak, z takim wielkim niedowierzaniem i wyśmiewaniem, jakbym powiedział, że po ulicach Warszawy przechadza się Yeti. No po prostu to jest niepoważne. Odnoszę wrażenie, że pora dorosnąć, jeśli chodzi o społeczeństwo, i zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie państwa, tak jak Churchill powiedział, że państwa nie mają wiecznych przyjaciół, ale mają wieczne interesy, no tak samo różne interesy są realizowane na terenie Polski. To tyle oznacza i trzeba rozumieć, że czasem ten interes nie jest zgodny z interesem Polski i w takich sytuacjach trzeba powiedzieć stop. To już jest przesada. Dalej nie pozwalamy.
Zaraz zapytam pana o skalę tych niemieckich wpływów na ekologów i na rozmaite zdarzenia gospodarcze w Polsce, ale pana wypowiedź miała wczoraj konsekwencje w Sejmie. Może pan słyszał, ale my posłuchamy teraz wypowiedzi pana posła Marka Jakubiaka. Posłuchajmy.
Nie kłóćcie się nie oznacza nie debatujcie. Proszę państwa, ja zwracam się do przede wszystkim Prezydium Sejmu o wszczęcie procedur związanych z powołaniem komisji śledczej na temat wpływu służb niemieckich na scenę polityczną polską z uwzględnieniem szczególnym Ministerstwa Ochrony Środowiska, bowiem nawet, proszę państwa, dzisiaj pani minister Hennig-Kloska zagłosowała przeciwko ustawie powodziowej. To jest, proszę państwa, to są znamienite przykłady tego, że tam się coś nie takiego dzieje, coś niedobrego się dzieje. Ponadto wnoszę, panie marszałku, o przemyślenie tej propozycji, żeby dzisiejszą debatę o godzinie 18 poprowadziła pani marszałek Monika Wielichowska. Oczekują mieszkańcy Dolnego Śląska, z całą pewnością będą zadowoleni. Dziękuję.
Komisja śledcza do spraw zbadania wpływu niemieckich służb specjalnych na to, co dzieje się w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Ochrony Środowiska. Poseł Marek Jakubiak taki postulat zgłosił. Sejm się jeszcze nad nim nie pochylił. A co pan o tym myśli?
Obawiam się jednej rzeczy, że temat poważny, temat niezmiernie istotny, jeśli chodzi o oddziaływanie na polską gospodarkę szeroko, może zostać na koniec obszarem znowu walki politycznej, rzucania sobie się do oczu. I jeśli niektóre komisje śledcze mają wyglądać tak jak te, które obserwowaliśmy w przeszłości, to może z tego nic nie wyjść po prostu. Ja uważam, że być może tylko z tego powodu taka komisja jest ważna, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to nie są jakieś mrzonki, tylko to są pewne zdarzenia poważne i że warto nad nimi poważnie rozmawiać, a Sejm, no, z założenia jest poważnym miejscem, tak? Mimo że często widzimy niepoważne zachowania w Sejmie, to tego typu dyskusja, myślę, że jest wskazana. Ja tutaj mam przed sobą książkę pana Rafała Brzeskiego, który przecież zna się na działaniu służb, wprawdzie się bardziej wschodem zajmował. W jego książce Wojna informacyjna, wojna nowej generacji jest takie zdanie, które poświęcone jest właśnie zwalczaniu agentury wpływu, bo to przede wszystkim o tym musimy mówić. Otóż najskuteczniejszą obroną obywateli przed działaniem agentury wpływu jest zdanie sobie sprawy z faktu, że jest się obiektem manipulacji, podmiotem zewnętrznego sterowania. I dalej, przerwanie procesu powolnego wymóżdżania i przyzwolenia na sterowanie sobą jest warunkiem koniecznym do przywrócenia wiary w siebie i powrót do własnej tożsamości. No, nic dodać, nic ująć.
I to jest to zdanie pana Rafała Brzeskiego, które przyświecało panu, kiedy pan wypowiedział te słowa w Polsacie o agenturze niemieckiej?
Wie pan co? Nie, to akurat nie te słowa. Ja miałem generalnie świadomość tego, co się dzieje, a zajmuję się ochroną środowiska od ponad 30 lat zawodowo w ramach działalności gospodarczej już 26. Pracowałem przy bardzo wielu inwestycjach, przy setkach inwestycji prywatnych i publicznych, w tym przy infrastrukturze krytycznej, gdzie no, widziałem rzeczy, które wywoływały jeżenie się włosa na głowie ostatniego.
Jakie?
Takie jak na przykład wprowadzanie celowej dezinformacji do procedury administracyjnej, celowych informacji nieprawdziwych do procedury administracyjnej, wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji na poziomie rządu. Ja w otwartej konserwie wspomniałem o sytuacji, której w jaki sposób próbowano zablokować rządowy program w istocie zagospodarowania Dolnej Wisły, on nawet tak się nazywał, że program zagospodarowania Dolnej Wisły, i próbowano zablokować go za pomocą jesiotra wprowadzonego do rzeki, do Wisły, od reintrodukcji gatunku i to jeszcze w ramach międzynarodowego projektu. Można by powiedzieć, no to świetnie, że wprowadzamy gatunek, świetnie, że troszczymy się, tylko ja mam pytanie, dlaczego akurat na środku planowanego zbiornika Siarzewo, tego, który ma stabilizować próg we Włocławku, dlaczego nagle po wprowadzeniu tego gatunku, przed czym przestrzegałem na piśmie, to wszystko jest w dokumentacji, pojawiają się głosy, tak, ale tam będzie teraz już siedlisko jesiotra, nie można niczego zrobić, a zbiornik, który jest planowany i oprotestowany już od 9 lat, źle został zaprojektowany, bo przecież nie przewidziano przepławki dla jesiotra. No tak, tylko że tego jesiotra nie było kilkadziesiąt lat już w rzece, więc wprowadzono go w trakcie procedury. Następnie powołano się na ten argument przed posiedzeniem w KPRM-ie, przed głosowaniem tego programu wielkiego, I zrobiono zamieszanie pomiędzy ministerstwami. Tylko że kontrola wewnętrzna później wykazała, że sam proces zarybienia odbył się bez wymaganych dokumentów. Co więcej, już tego już dalej tych szczegółów zdradzać nie chcę, chociaż są one znane wodom polskim w efekcie wewnętrznej kontroli. Ustalono, w jaki sposób i kto podsunął materiały jednemu ministrowi, żeby skoczył do gardła drugiemu ministrowi, i to stało się w roku 2023, więc mamy jako scena polityczna bardzo wiele do zrobienia, bo to nie jest tylko koalicja, opozycja, to gdzieś idzie w poprzek i to powoduje, że jesteśmy po prostu otumaniani różnymi sprawami środowiskowymi w imię rozmiękczania i tego, że nam trzeba chronić przyrodę. Pewnie, że trzeba, ale róbmy to mądrze.
Ale czy
nie powodujmy tym zamieszania jeszcze większego.
Dał pan przykład Dolnej Wisły, ale w których miejscach, bo teraz o tych interesach gospodarczych Niemiec chcemy porozmawiać, w których miejscach pan widzi taką łączność między czy to fundacjami niemieckimi, czy niemieckimi służbami, a tym, co się na terenie Polski z inwestycjami dzieje?
Przede wszystkim miejscem uchwytu jest etap decyzji środowiskowej. Każde przedsięwzięcie, każde w Polsce, wymaga procedury oceny oddziaływania na środowisko. To jest ten moment, gdzie w oparciu o dyrektywy unijne, ale też polską transpozycję dyrektyw do polskiego prawa, organizacjom przysługuje bardzo, bardzo szeroki obszar praw. Natomiast nie ma prawie w ogóle obowiązków i konsekwencji, jeśli raczą się mylić albo działać na zlecenie. Dlatego mogą wprowadzać absurdalne zarzuty i blokować inwestycje całymi latami, ale też mogą doprowadzić do zatrzymania całkowicie takich inwestycji.
Ale no dobrze, bo można zatrzymywać, są ekolodzy, którzy z dobrego serca chcą zatrzymać inwestycje. Co innego jest dobre serce, a co innego reprezentowanie obcych interesów. Jak tu rozeznać się, które jest które?
Trzeba mieć wiedzę. Trzeba rozumieć, że kiedy coś jest prawdą, a kiedy jest jedynie podnoszeniem jako argumentu dla zatrzymania inwestycji wątpliwości i obaw. Wątpliwości i obawy nie są dowodami. Natomiast niestety tak jest to zrobione w systemie polskim, że wątpliwością i obawą zatrzymuje się inwestycje. Kiedy próbowaliśmy przeciąć to, ponieważ jako fundacja, założycielka fundacji obroniła doktorat i udowodniła na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, że proces ten cały inwestycyjny jest nieefektywny ekonomicznie, jest paraliżem jednym wielkim, że po nawet dziesięciokrotne są przekroczenia terminów na uzyskanie decyzji administracyjnych i to powoduje, że inwestycje nam stoją. To są ogromne pieniądze zatrzymane w gospodarce i kiedy pokazała system, jak można by to zmienić i kiedy już ruszył w ubiegłym roku projekt, który miałby to zmienić, to 9 września pani minister Herring-Kloska projekt zatrzymała swoją decyzję.
A ma pan rozpoznanie tych grup ekologicznych, zielonych, które są na pewno reprezentują interesy obca?
To należy zupełnie inaczej do tego podchodzić. To jest pewna ustrukturyzowane działanie, gdzie to nie jest tak, że za każdym razem jedna grupa robi dokładnie to samo i w jednym interesie. To jest wymiana informacji, przekazywanie tych informacji, blokowanie krzyżowe, dołączanie się do procedur, po to, żeby właśnie nie było ewidentnego śladu w jednym miejscu. Natomiast jeśli widać, że dokument jest nieprawdziwy, jeśli widać, że dokument potwierdza nieprawdę, jeśli widać, że za pomocą nieprawdy albo wcześniejszych manipulacji próbuje się doprowadzić do zablokowania na przykład ważnych inwestycji energetycznych w Polsce, to też pokazuje, że należy się zastanowić, w czyim interesie jest to robione. Ja widzę, że jednym z najważniejszych interesów, który gdzieś też przy okazji powodzi został zapomniany, a dotyczący gospodarki wodnej, no bo wszyscy mówimy o skutkach powodzi, o tragedii, która się dzieje na Dolnym Śląsku, to jest jakoś oddalanie na bok spraw żeglugi śródlądowej. To jest temat tabu, nie wypada, tego nie wolno mówić. Tymczasem tak naprawdę o to tutaj w pierwszej kolejności chodzi, bo zbiorniki retencyjne również i temu służą. I sparaliżowanie zbiorników retencyjnych powoduje, że nie można później ich wykorzystywać również dla celów gospodarczych, a nie tylko zapobieganiu skutkom powodzi.
To jest tak, że ten projekt, który miał Prawo i Sprawiedliwość, przywrócenie żeglowności na Odrze, w tej chwili jest zablokowany z powodów właśnie ekologicznych.
Tak, jest zablokowany. Jest jednocześnie inicjatywa powołania Parku Narodowego Dolnej Odry. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie, kiedy nam blokowano przez lata możliwość rozwoju w ogóle użeglownienia, rozwijały się cały czas drogi wodne na kierunku Odra-Szprewa, Odra-Hawela. Oba te kierunki powodują, że Odrą nie da się i nie ma sensu rozwijać żeglugi, bo wszystko idzie przez Berlin i całe centrum logistyczne wtedy jest zarządzane poprzez Berlin. Kiedy w Polsce blokowano Odrę, nawet remont jazów na Odrze, przecież pamiętamy, to nawet były protesty, sąd się wypowiadał, że nie wolno remontów wykonywać na Odrze Dolnej, to w tym czasie, rok 2022, to jest otwarcie gigantycznej pochylni niedorfinów, która na 30 metrów podnosi gigantyczne statki i pozwala im pływać właśnie w kierunku Berlina wprost z portu szczecińskiego, Szczecin-Świnoujście. Więc tam można, tam wszystko jest dozwolone, potężne pieniądze na to są wydawane, u nas nie można jazów wyremontować. No obudźmy się, to jest pewna gra.
Te zbiorniki retencyjne, słusznie pan zauważył, miały służyć nie tylko w momencie, kiedy jest powódź, ale też w momencie, kiedy jest susza, żeby było wystarczająco dużo wody w Odrze, żeby ta żegluga mogła się odbywać, bo teraz z powodu braku wody albo nadmiaru wody, albo z jakiegoś innego powodu tej żeglugi śródlądowej nie ma. Pamiętamy też sytuacji, o tym opowiadaliśmy dawno, dawno temu w Radiu Wnet, w jaki sposób zlikwidowano przedsiębiorstwo Odra Trans, w jaki sposób doszło do tej transakcji, w którym polscy właściciele nie mogli kupić tego całego przedsiębiorstwa, a chcieli, bo przegrali przetarg o złotówkę z jedną z firm, a potem to wszystko poszło gdzieś w rozsypkę i tej żeglugi polskiej śródlądowej na Odrze prawie nie ma. Ale wróćmy do zbiorników retencyjnych. Zbiorniki retencyjne, pamięta pan te protesty, które zablokowały budowę tych 5 dodatkowych zbiorników retencyjnych? Tam też pan widział tą akcję, tą szpilę skierowaną z Berlina?
Widziałem w paru miejscach, nie tylko tam. Ja pracowałem również już przy zbiorniku Racibórz. Pracowałem przy wrocławskim węźle wodnym. Byłem przecież zweryfikowany przez Bank Światowy i tam przez prawie 2,5 roku miałem okazję zajmować się dokumentacją środowiskową i właśnie czytać te wszystkie protesty. I powiem szczerze, to jest przerażające. Przecież z tego powodu zbiornik Racibórz jest polderem suchym. Nie wiem, czy radiosłuchacze wiedzą, ale ten zbiornik ma prawo przetrzymywać wodę tylko 3 dni. Takie były wymogi ze względu na las kworkowski, oczywiście przedmiot ochrony jeden wielki, jak szła fala powodziowa, to i tak, za przeproszeniem, szlak trafiał wszystko, co w tym lesie jest, chociaż mówiono, że to jest potok, to las łęgowy, on musi być nawadniany. Oczywiście tak, ale pytanie jest, jakie skutki są też dla przyrody wielkiej katastrofy. To zablokowano. Nie pozwolono, żeby ten zbiornik był zbiornikiem mokrym. Jego
Czyli to jest tak, że teraz była fala powodziowa, zbiornik przyjął bardzo dużo bilionów litrów wody i ta woda musi wypłynąć z tego zbiornika i on ma być pozbawiony wody w ogóle?
Tak, dlatego że to jest polder. Taka jest decyzja środowiskowa. Takie były wymogi, takie były naciski ze strony organizacji. Dlatego również, na przykład jego konstrukcja również jest taka, że on długo wody niby nie utrzymywał. Byłby, no po prostu nie byłoby możliwości technicznej, żeby utrzymać przez cały rok wodę w tym zbiorniku. To jest naprawdę poważna sprawa. Były plany, żeby ten zbiornik, zmienić jego sposób funkcjonowania w kierunku zbiornika mokrego, choćby po to, żeby alimentował wodę, czyli dozował wodę do Odry w okresach niżówek, po to, żeby chociażby żegluga miała tę przysłowiową stopę wody pod kilem. Oczywiście znowu był jazgot, znowu były blokady i od 2016 roku tam też jeździłem, żeby rozmawiać na temat ewentualnych zmian w tym zbiorniku. On został po raz pierwszy napełniany w 2020. Jeszcze był pomysł, żeby może jeszcze zmienić zakres decyzji środowiskowej. Nie, wszyscy się bali. Wszyscy bali się protestów, że to zostanie zablokowane, że banki zablokują pieniądze, bo powiedzą, że nie chcą protestów. To jest naprawdę gruba sprawa. To jest wielka gra, która się toczy na naszych oczach, przesłonięta zakładnikami sporu. Tymi zakładnikami sporu są ryby, kwiaty, ptaki. To nam się pokazuje, a chodzi o zupełnie co innego.
O pieniądze i o to, gdzie, w którą stronę płynie strumień pieniędzy, czy o coś jeszcze?
To generalnie o to, kto na kogo pracuje, kto komu płaci podatki, bo tak jak już społeczeństwo to zrozumiało na szczęście, że CPK to nie jest megalomania, ale to jest hub, który ma być hubem transportowym, ale też zapewniającym bezpieczeństwo, ale też miejsce, gdzie trafia podatek. Cła, z akcyzy, bo jak tu dojeżdża towar, to tu on jest płacony, a nie w jakiejś innej części Europy.
Tak,
no tak samo jest z drogami wodnymi, z portami.
I tak,
z portami z żeglą śródlądową i portami intermodalnymi, gdy ładunek może wpłynąć z morza i dopłynąć nieco głębiej na śródlądzie, po to, żeby właśnie odkorkowywać chociażby Trójmiasto. No, to są rzeczy oczywiste dla logistyków, oczywiste dla ludzi, którzy zajmują się gospodarką, no ale oczywiście wtedy pojawia się temat ryb dwuśrodowiskowych, chociażby. Ja nie twierdzę, że nie należy ich chronić, ja tylko twierdzę, że są sposoby na to, żeby tak projektować zbiorniki, tak jak chociażby Siarzewo, by wbrew temu, co pani Urszula Zielińska bzdury opowiadała, że to jest tama i to jest dezinwestycja i takich rzeczy się nie projektuje, przeciwnie, właśnie takie zbiorniki, takie konstrukcje w tej chwili na świecie się projektuje i taką nowoczesną konstrukcją jest Siarzewo.
Opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja mówi często wprost o rządzie, że reprezentuje interesy niemieckie. Pan ma też takie wrażenie?
Mój Boże. Wiele decyzji jest dla mnie bardzo niezrozumiałych i są to decyzje, które rzeczywiście pokazują, że korzysta na tych decyzjach nasz zachodni partner. No takie są, tak to widać, no, że korzysta z tego. Więc no, po owocach poznajemy, że my tracimy, druga strona korzysta. I to jest coś, co powinno nam dużo dawać do myślenia.
A wróćmy do tych zbiorników w miejsca, które teraz są zalane, czyli tam, gdzie jest Nysa, Kłodzko i te wszystkie miejscowości najbardziej poszkodowane. Czy widział pan inżynierię, czyli widział pan tego inżyniera i ten umysł, który kierował tymi protestami wtedy?
Znaczy, ja to od lat obserwuję i... To jest podobne, mimo że zmieniają się aktorzy, zmieniają się jakby przedmioty tego ataku czy protestu, bo raz jest to energetyka, raz hydrotechnika, raz przemysł przetwórczy, innym razem przemysł drzewny. No miałem okazję przy wszystkich pracować, więc widzę, że mechanizmy są zbliżone, tylko troszeczkę narzędzie inaczej dobierane. I mimo, że od lat apeluję, od lat prosiłem, żeby zająć się tematem, który no, od 2007 roku nagłośliłem, czyli ekoterroryzm. No teraz wszyscy używają tego słowa, jeszcze parę lat temu to było słowo zakazane i pukano mi się w czoło, dlaczego ja używam takich słów. Otóż w 2007 roku to mieszkańcy obszaru Puszczy Białowieskiej w ramach programu inicjatywy wspólnotowej Equal z pieniędzy unijnych w ramach badań powiedzieli, czego boją się najbardziej. I to są ich słowa. Tego się bali najbardziej. Kiedyśmy badali coraz głębiej, coraz więcej, z czego wynika obawa, to właśnie wynikała z tego, że jest uznaniowość decyzji. Nigdy nie wiadomo, co będzie dozwolone, a co zabronione i nigdy nie wiadomo, jakimi kolejnymi argumentami zostanie ktoś przyblokowany.
A ta ustawa, o której pan powiedział, którą zablokowała obecna minister środowiska, to co to była za ustawa?
To nie ustawa. To był projekt, który miał na celu doprowadzenie do stworzenia cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski. Nie inwentaryzacji. Znaczy? Nie zastanawiania się, czy mamy 5 drzew, czy 500, tylko zastanawiania się, jaką wartość ma dany teren i czy wycięcie 3 drzew to jest dramat, czy to nic nie znaczy. Po to, by jeśli bierzemy na przykład mapę dla celów projektowych, to nikt nie podważa mapy jako takiej, ona jest zasobem państwowym. Jeśli natomiast przynosimy mapę stwierdzonych gatunków i chcemy coś realizować, na przykład zbiornik retencyjny, to się podnosi wielki larum, że ta mapa na pewno jest nieprawdziwa, że inwestor ktoś schował, że ona jest niewiarygodna, że złą lornetką robione. Tymczasem, gdyby to był zasób państwowy, państwowych map, to w tym momencie odpada cała degrengolada na temat wiarygodności danych przyrodniczych. Przyspieszamy proces inwestycyjny o lata. Nawet do 7 lat można to przyspieszyć.
Bo te procesy rzeczywiście bardzo długo trwają. Pan uczestniczy w procesie, teraz mówimy już o sądzie, w sprawie budowy lotniska na Podlasiu, tak?
Tak, to już jest proces odszkodowawczy, który wczoraj się zakończył. Teraz czekam, jakie będzie rozstrzygnięcie w połowie października, bo wcześniej też pracowaliśmy przy podlaskim lotnisku i właśnie w efekcie protestów zielonych organizacji, a później się okazało, że to nie tylko protesty, ale podmiana dokumentacji, doszło do tego, że marszałek pozwał nas o nienależyte wykonanie dokumentacji. Proces trwał 9 lat, marszałek przegrał wszystko, aż po Sąd Najwyższy, przegrał z kretesem wszystko, a teraz w procesie odszkodowawczym zaczęły wypadać tyłpy z szafy. Zaczęli składać zeznania świadkowie, pojawiły się nagrania i nagle się okazało, że to był nieźle utkany system intryg i tego, w jaki sposób zablokować dużą inwestycję, podkreślam, na Podlasiu nie ma, jako jedynym mieście w Białymstoku, o takiej wielkości, 300 tysięcy mieszkańców, lotniska. To jest jedyny przypadek w Europie. To lotnisko miało mieć parametry wojskowe. Miało mieć długość pasa, który zapewnia operowanie nawet dużych transportowców. To zostało zablokowane oczywiście przedmiotami Natura 2000.
I ten proces się, rozumiem, że to odszkodowanie ma dostać pana fundacja albo pan, tak?
Nie, to już to będzie dotyczyło firmy, natomiast tutaj chodzi o coś więcej, o pokazanie mechanizmów, jak to się odbywa, dlaczego tak to się odbywa, że od 14 lat wszyscy nabrali wody w usta, nikt nie chce się na ten temat wypowiedzieć. No dlatego, że nikt się nie spodziewał, że te rzeczy zaczną wypływać, te różne zeznania.
Czyli to jest, rozumiem, temat rzeka, temat na inną rozmowę.
Zdecydowanie tak, jest to potężny temat. Przy tej okazji miałem sposobność poznania właśnie różnych mechanizmów, różnych zasad manipulacji, I to też mi
ale
dało
jakie?
Dużo.
No dobrze, dużo jakie, jakie? No to nauczmy się i my, jakie są zasady manipulacji. Jedną jakby pan wymienił.
No tę, którą pokładałem poprzednio. Wprowadzamy gatunek, robimy...
O jesiostrze. Że jesiotra wprowadzamy do rzeki.
Na przykład. Albo w ogóle chociażby inny przypadek. Pojawia się czerwończyk nieparek, tak? Taki gatunek, który podobno miał być tylko na trzech stanowiskach. Jak je zniszczymy, to będzie zniszczenie zasięgu gatunku. To jest bardzo poważny zarzut wtedy. Okazuje się, że on był bardzo powszechny, a rośliną żywicielską jest szczaw. A wróćmy do rozpudy. Tam się wszystko zaczęło. Przecież poszło o miodokwiat krzyżowy. To jest taki storczyk. Mówiono, że jest tylko w jednym miejscu tam i nie wolno tam nic budować, bo to jedyne siedlisko. Nieprawda. Okazało się, że jest całkiem rozpowszechnione i wcale to nie powodowałoby zagrożenia, zniknięcia gatunku, gdyby od razu wybudowano obwodnicę.
To była jedna z tych walk czy bitew, które toczył pan minister Szyszko. Potem była Puszcza Białowieska, potem było parę innych miejsc, w których te bitwy się z ekologami się toczyły. Tak myślę sobie, że na pewno pan czyta rozmaite książki, czyta pan o tym, w jaki sposób z kolei FSB czy KGB wpływa na ruchy, niektóre ruchy zielonych na terenie wschodnich niemieckich landów, potem to się odbija na terenie Polski. Tak jest, jest takie zwierciadło, że tu FSB działa na terenie Niemiec, potem odbitym zwierciadłem przechodzi to na teren Polski, to też pan śledzi takie...
Ależ oczywiście. Miałem okazję, w Białymstoku spotkać się z niejakim Wiktorem Suworowem. Znanym przecież byłem, a może nadal aktywnym, nie wiem, oficerem GRU. I zadałem mu pytanie, w jaki sposób, gdyby był nadal czynnym oficerem GRU, w jaki sposób wykorzystałby ruchy ekologiczne do swoich celów. Zrobił wtedy pauzę, przerwał spotkanie, powiedział, że odpowie mi na pytanie pod warunkiem, że powtórzę je na konferencji prasowej. I tak się stało. Udzielił odpowiedzi. Proszę pana, to było tak. W latach 70., kiedy Amerykanie chcieli zainstalować w Wielkiej Brytanii rakiety Tomahawk i były one straszne dla nas, nie byliśmy w stanie się przed nimi bronić, no bo to były kierowane rakiety, no to trzeba było to jakoś powstrzymać. Nie było żadnego sposobu, bo Wielka Brytania, no to najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych. No i wymyśliliśmy zielone organizacje. One się powołały na siedliska cenne i ptaki. No, to też ciekawostka. Społeczeństwo tego nie wie. Wszyscy mówią Natura 2000, a mało kto sobie kojarzy, że Natura 2000 to dwie dyrektywy. Siedliskowa i ptasia. A czy pan wie, kiedy powstała dyrektywa ptasia? To był rok 1972. Wtedy, jeszcze za czasów EWG, już ta dyrektywa zadziałała. Jak widać, się sprawdziło. Ja nie twierdzę, że ona nie jest potrzebna dla ochrony gatunkowej. Pewnie, że jest potrzebna. Natomiast jak jest wykorzystywana przy okazji, to już jest inna historia, bo, i właśnie temu należy się przyglądać.
Bo rozumiem, że... Śledziłby to prawie na zakończenie, bo nie wiem, kiedy zakończymy rozmowę, ale śledził pan konsekwencje medialne tej swojej pierwszej wypowiedzi w Polsacie. Jakie one były?
No to było tak, z jednej strony ludzie świadomi mówią, no tak, trzeba się tematowi przyjrzeć, tak jak pan też zacytował pana Marka Jakubiaka, trzeba wręcz na poziomie Sejmu z tematem się zająć. Natomiast bardzo wiele było wypowiedzi prześmiewczych i wręcz żenująco śmiesznych, kiedy dziennikarze dzwonią do BND czy do ABW, żeby potwierdzić, nie, może BIP przeglądają biuletyn informacji publicznej, czy tam coś jest. Po pierwsze, proszę zobaczyć, że ja nigdzie nie powiedziałem, że to było BND. Od tego zacznijmy. Ale już przyklejono tę nazwę, dzwoniono tam i szukano odpowiedzi. Chora sytuacja. Też dzwoniono do ABW, która moim zdaniem akurat bardzo profesjonalnie się zachowała, odpowiadając w taki sposób, jak odpowiedziała. Ręce opadają po prostu. Ręce opadają, bo komuś się wydaje, że to tak się dzwoni i się dostaje odpowiedź. No nie, to tak się nie odbywa.
Ale
to jest bardzo smutne, że próbuje się tak ośmieszyć temat. No widocznie ktoś chce, żeby ośmieszenie było przede wszystkim źródła informacji. Z drugiej strony chce się zrobić to, aby wyciągnąć informacje te takie techniczne, za pomocą których druga strona by mogła ustalić, kto to mógł być, kiedy, w jakich okolicznościach. Nie, nie dam się pociągnąć za język tak daleko, dlatego że to też by naruszało moje bezpieczeństwo, mojej rodziny. Natomiast podkreślam jeszcze raz, doszło do tej próby, to było robione bardzo profesjonalnie, wręcz książkowo i mam świadomość, że to była próba nie tylko skierowana w stosunku do mnie.
Czyli inni też takie próby, a może udane, nie tylko próby, ale udane werbunki były.
Z pewnością jest to robione, było, pewnie nadal jest robione w sposób tak profesjonalny, no że profesjonaliści zmierzają do celu i jak sądzę, mogą te cele osiągać. Natomiast chyba największą rzeczą, najbardziej niebezpieczną dla Polski jest agentura wpływu. Dlatego, że ona jest bardzo trudna do wytropienia. Po prostu ktoś wyraża swoje poglądy.
Albo też jest użytecznym osłem, bo takich też jest.
Może tak być, bo tutaj na to...
I to jest jeszcze trudniejsze, bo wtedy można oskarżyć porządnego człowieka, który po prostu nie wie, co mówi.
Albo nie wie, dlaczego to mówi. Może być promowany, może być zachęcany do pewnych działań i w efekcie jego kariera się rozwija, a on tak do końca nie ma pewnej świadomości. O mój Boże, to jak czasem się pracuje ze środowiskami badawczymi, że tak powiem, no to smutek ogarnia, kiedy się widzi brak tej świadomości.
Czy nie śledzę tego w internecie, ale czy tam już ma pan łatkę, że jest pan oszołomem, że nie wie pan, co pan mówi i tak dalej? Czy takie memy, czy rozmaite takie informacje się pojawiają?
Tak, już się pojawiają, że ściga mnie Stasi, że mam twarz w ogóle zmienioną, w ogóle, że jestem aferzystą, bo dostałem miliony i tak dalej w projekcie. No, to cała masa już takich rzeczy jest. Na szczęście na przykład Polskie Towarzystwo Gospodarcze zachowało się bardzo profesjonalnie. My jesteśmy też członkiem towarzystwa i rozesłał taki ogólnik, jedna z osób, w jaki sposób będzie, prawdopodobnie będę teraz niszczony, w jaki sposób będzie próba atakowania mnie, później atakowania moich kontaktów, ośmieszania, wypychania ze współpracy. To się odbywa książkowo. Uważam, że fajnie, że wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, jak to się odbywa. Ja jestem spokojny o to, co powiedziałem. Też jestem spokojny, że ta informacja, to zresztą napisałem na Twitterze, że ta informacja dotarła do służb niejednokrotnie i nie do jednego miejsca, co powoduje, że mam jakieś dziwne przeczucie, że nic za szafę nie mogło spaść.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, chociaż pewno jest wiele pytań, których nie zadaliśmy, ale niedaleko pan mieszka, bo w Białymstoku, więc tam możemy dojechać.
Na co dzień w Białymstoku.
Wszystkich słuchaczy z Białegostoku, a mamy wielu słuchaczy w Białymstoku. Serdecznie pozdrawiamy dr Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eko Pro Bono, był gościem poranka. Ta konstruktywna ekologia to taki, bym powiedział, pewien ciężar mowy zbyt trudnej w tej nazwie jest.
No tak, dlatego że do tej pory spotykaliśmy się z sytuacjami destrukcyjnymi, stąd w ramach przekory twórczej w drugą stronę, po to, by właśnie używać głowy i wiedzy ekologicznej do tworzenia czegoś, a nie do blokowania.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 8:47.